Zróbcie cokolwiek wam powie. To jest tytuł dzisiejszego rozważania z wykrzyknikiem. Czy jest w waszym życiu ktoś, na czyje słowo, zachętę, wskazówkę jesteście gotowi to zrobić bezdyskusyjnie, bez polemiki, bez gdybania, czy jak to młodzież mówi, bez rozkminiania? Czy jest ktoś taki, któremu po prostu ufacie bezgranicznie? Czy ten ktoś odpowiada, bądź jest tą osobą, o której dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali? Zróbcie cokolwiek wam powie jest fragmentem, stwierdzeniem zapisanym w Nowym Przymierzu. Czy ktoś wie, jakiego fragmentu to dotyczy? Amen. Związane jest to z pierwszym cudem Jezusa. Czytając Słowo Boże, szalenie lubię przyglądać się działaniu Jezusa w różnych okolicznościach. Lubię patrzeć na Jego reakcje, Jego zachowanie. Lubię widzieć Jego usposobienie i metodę rozwiązywania problemów. Lubię też patrzeć na reakcje ludzi, którzy byli tego naocznymi świadkami. To jest niezwykłe, ponieważ tworzy bardzo różnorodny obraz. Wybrałem dzisiejszy fragment, ponieważ on mówi o początkach nauczania Jezusa. Doskonale wiemy, że cud w Kanie Galilejskiej był pierwszym cudem dokonanym przez naszego Pana. Ale też w tym fragmencie mamy przykład Marii, która w tym konkretnym zachowaniu jest dla nas wielkim przykładem. Pewnie wielu z nas, kiedy mówi o Chrystusie, mówi też, a w jakim jest Kościele, napotyka na pytanie, a jak u was podchodzi się do Marii? Jaki macie stosunek? Czy modlicie się do niej? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie ma co pomijać tego tematu, bo Biblia tego tematu nie pomija. I ten fragment jest też doskonałą odpowiedzią, że Maria staje się w pewien sposób przykładem. Jakim i jaka była relacja jej z Chrystusem, właśnie pięknie ten fragment mówi. Ale pamiętajmy o głównej myśli, czyli to, co wyszło z ust Marii, a dotyczy samego Jezusa. Zróbcie cokolwiek wam powie. Zatem otwórzmy na Ewangelię Jana na 2 rozdziale. Przeczytajmy wspólnie pierwszych 12 wierszy, a później podążmy razem w wyciąganiu wniosków i obserwowaniu konkretnych obrazów, które tam w przepiękny sposób apostoł Jan nam mówi. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była na nim matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: rozumiem twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy jego matka zwróciła się do posługujących: zróbcie cokolwiek wam powie. A było tam 6 kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości. każda mieszcząca około 100 litrów wody. Jezus polecił: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział: teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela. I zanieśli. Gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy zaczerpnęli wody, zawołał pana młodego i powiedział: każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją, gorsze. Ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. W taki właśnie sposób w Kanie Galilejskiej Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Potem wraz z matką, braćmi i uczniami udał się do Kafarnaum, gdzie razem spędzili kilka dni. Jak widzimy, tłem opowieści jest wiejskie wesele w Palestynie 2000 lat temu. Otóż wesela w Palestynie w tamtych czasach przebiegały inaczej. W niektórych miejscach do dzisiaj zresztą podobnie jak w tym biblijnym przykładzie. Czytamy, że było to trzeciego dnia, środek tygodnia. Rozpoczynało się to oczywiście zaślubinami, ucztą, a potem po zmierzchu pan młody z panią młodą byli odprowadzani do ich domu. Z pochodniami, ze śpiewem towarzyszyła temu wielka radość. Ale po przyjściu do tego domu młodzi wcale nie jechali na miesiąc miodowy, ale czekała ich prawdziwa uczta, która trwała często cały tydzień. Radości nie było końca. Prowadzono tych młodych prawie jak królewiczów. Mieli baldachim nad głową, byli muzycy, były śpiewy. Naprawdę towarzyszyła temu wielka, wielka radość. I wśród zaproszonych gości jest też Pan Jezus. Są Jego uczniowie. Możemy wyciągnąć wniosek, że jest to początek takiej już świadomej, coraz bardziej świadomej działalności Jezusa, ponieważ z Nim są już uczniowie, czyli proces jakby werbowania uczniów miał za sobą. Chociaż pewnie i ci uczniowie dokładnie nie wiedzieli, co się z nimi stało, że oni idą za Jezusem, że porzucają swój dotychczasowe zatrudnienie. Że coś jest w nim takiego, co nie pozwala im zostać przy tym, przy czym ich Jezus zastał. Bo tutaj czytamy, że dopiero wtedy uwierzyli w Jezusa. Ten moment wiary zresztą w ich życiu będzie się powtarzał. Jak czytamy Biblię, to takich fragmentów jest więcej, które budują ich wiarę, które zbliżają ich do Jezusa. Ale wśród tych gości jest też matka Jezusa, która, jak widać z tego obrazu, ma dość niezwykłą funkcję i pewnie jest blisko związana z tą rodziną, ponieważ kiedy pojawił się problem natury gościnności, Maria przejęła się tym tak bardzo, że postanowiła wziąć sprawy, jak to niektórzy mówią, w swoje ręce. Miała też, to widać z tego tekstu, prawo wydawać polecenia służbie, a więc tym bardziej musiała być kimś z najbliższego grona rodzinnego osób, które brały ślub i osób, które to wesele organizowało. Brak wina w tamtych czasach na weselu, bądź brak jadła w trakcie uczty weselnej, traktowany był jak zniewaga. To nie było ładne, jeśli nagle w trakcie wesela tak, ktoś oświadcza, że skończyło się wino, skończyło się jedzenie, kończymy wesele, kończymy uroczystość. To wino oczywiście rozcieńczano. Rozcieńczano w różny sposób. Możemy znaleźć informację, że 2/3 wina, 2/5 wina, 3/5 wody. Nie wiemy jak bardzo, ale ono było rozcieńczane. I tutaj w pięknym świetle przedstawiana jest wiara Marii w Jezusa. Dlaczego tak mówię? Zobaczcie. Maria otrzymuje informację, że zabrakło, tak, czegoś konkretnego w tej uroczystości. Co robi Maria? W pierwszej kolejności idzie do swojego syna. Instynktownie zwraca się nie do nikogo innego, jak właśnie do Jezusa. Doskonale znała swojego syna, ale zobaczmy, była jego biologiczną mamusią. On była przy jego porodzie, no bo mama zawsze jest przy porodzie. Taty nie zawsze może nie być, ale mama zawsze przy porodzie jest. Była w czasie, kiedy dorastał. W tym czasie zapewne nie żył już Józef, a więc Jezus pozostawał jedynym żywicielem rodziny. Był cieślą. Ale w tej sprawie konkretnej jednak Marię pchało coś. My oczywiście dzisiaj możemy się domyślać i domniemywać, co ją pchało, że w tej właśnie sprawie, w takiej trudnej, przychodzi do swojego syna, do Jezusa. Zaskakująca może być dla nas reakcja samego Chrystusa i stosunek do swojej matki. Widzimy w tej odpowiedzi, że nie mówi do niej: mamo, matko, mamusiu, tak? Ale kiedy usłyszał o tym problemie, o tych kłopotach, powiedział: co mnie do tego, kobieto? A więc Jezus w tym momencie wynosi się ponad te relacje rodzinne. Ta sytuacja nie dawała Marii uprzywilejowanej pozycji, jakiegoś uprzywilejowanego stanowiska. Ona potrzebowała Zbawiciela tak jak wszystkie inne kobiety i mężczyźni. Potrzebowała Zbawiciela tak samo jak każdy z nas. Pewnego dnia, gdy Jezus był w domu otoczony przez wielu osób, przyszła do Niego Jego rodzina. Maria, Jego rodzeństwo czekali na zewnątrz i o tym fakcie donieśli Mu Jego uczniowie. W Ewangelii Marka między innymi jest to opisane. I tam czytamy taką sytuację. Uczniowie mówią do Niego tak: oto Twoja matka, Twoi bracia i Twoje siostry stoją na zewnątrz i proszą, abyś wyszedł. Co Jezus wtedy powiedział? Słuchajmy dalej. Kto jest moją matką i moimi braćmi? Po czym powiódł oczyma po tych, którzy wokół Niego siedzieli i oświadczył: oto moja matka i moi bracia. Każdy bowiem, kto spełnia wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Wszyscy, którzy czynią wolę Bożą, są rodziną, nową rodziną, rodziną Chrystusa. Tą rodziną jest Kościół Chrystusa, za którego Jezus oddał swoje życie, z którym się utożsamił. To jest niesamowicie piękna świadomość tego, że Jezus troszczy się o każdego z nas tak samo. Nikogo nie stawia w uprzywilejowanej pozycji. Dla Niego każdy jest tak samo ważny i zaczyna z tego samego miejsca. Maria była tego przykładem, pięknym przykładem, bo zobaczmy, nie szukała nigdzie indziej pomocy. Wiedziała, instynktownie czuła, że w takiej podbramkowej sytuacji może pomóc tylko Jezus. Do kogo kierujesz pierwsze kroki w sytuacjach twoich podbramkowych? Do kogo w pierwszej kolejności zwróciłbyś się o pomoc? Powiem inaczej. Do kogo w trudnych sytuacjach w pierwszej kolejności zwracasz się o pomoc? Czy twoje zachowanie przypomina trochę Marię? która w pierwszej kolejności, pierwsze kroki kieruje do Jezusa. Jezusa, który dopiero rozpoczyna swoją misję, który nie jest znany jeszcze w Palestynie jako Mesjasz, jako ten, który czyni cuda, bo ten cud właśnie tutaj za pośrednictwem Ewangelisty Jana obserwujemy. I przy odpowiedzi Jezusa, powiedziałbym, takiej dość dziwnej, co robi Maria? Nie zniechęca się. Inny by powiedział, ale mi powiedział. To mnie ugotował. Ja do niego z prośbą, a on mówi, co mi do tego. Co zrobiła Maria? Czytamy, idzie do usługujących i mówi, zróbcie cokolwiek wam powie. Ona była tak pewna tego, że Jezus temu zaradzi, że może nawet w pełni nie wsłuchiwała się w jego odpowiedź. Ta pewność zadziałania Jezusa powodowała, że po wyartykułowaniu problemu poszła do usługujących i powiedziała, róbcie, co wam powie, a będzie dobrze. Wiara Marii pozwalała jej na ufność nawet wtedy, gdy tego nie rozumiała. Może to było dla niej dziwne. Może pierwszy raz do niej Jezus powiedział, kobieto. Nie zniechęcała się. Tak jak instynktownie przyszła do niego, tak pewnie instynktownie czuła, że Jezus ma moc to uczynić, że Jezus ten krok zrobi. Poza tym wskazuje nam, kto jest najważniejszy i do kogo w pierwszej kolejności powinniśmy zwracać. Po takiej odpowiedzi nie idzie do kogoś innego. Przecież ta odpowiedź nie była jednoznaczna. Okej, zaradzę temu, nie martw się. A jednak przyjęła takie słowa jako pewność, bo wiedziała, komu ufa. Ona już w Jezusie sama, ona już sama w Jezusie widziała wielką moc. Przykład Marii też może nam posłużyć jako sposób, jak zwracać się do Jezusa. Nieraz mamy problem, jak to powiedzieć Jezusowi, jak do Niego przyjść. Maria nie bawiła się w dyplomację. Nie przyszła do niego i powiedziała, synu, słuchaj, widzisz, sytuacja dość niemiła, nieładna, mówmy po cichu, żeby inni się nie dowiedzieli. Tak, brakuje wina. Pomyśl, jak można by było to uczynić. Może ty byś zrobił to i to. Czytamy tutaj tylko tak. Przychodzi do niego i mówi, nie mają wina. Wszystko. Nie mają wina. Maria nazywa konkretnie problem. W modlitwie możemy postąpić identycznie. Ufając Jezusowi, nie musimy wiele mówić. On i tak zagląda w nasze serce. Na pewno wielkim nietaktem byłoby przychodzić do Pana Boga i mówiąc o tym, co mnie boli, od razu pokazywać, ale dobrze by było, jakbyś to uczynił w taki sposób, fajnie o takim czasie, kiedy akurat żona będzie w domu, będzie mi widziała, jak się modlę i tu cud. To tak, jakbyś poszedł do lekarza. Niektórzy mają taką mentalność, ja też się na tym złapałem. Idą do lekarza i mówią, panie doktorze, ach, boli mnie nerki. Może mi pan zapisze furagin 2 razy dziennie po tabletce, jeszcze jakieś tam osłonowe coś. Jak czułby się lekarz? Jakby postąpił? Inny może by się tam pośmiechywał, a drugi powiedział, chwila, panie, to może zamieńmy się miejscami. Po co przychodzisz, pan, jak pan wie lepiej ode mnie? Przyjdź do Jezusa bez krępowania. U Jezusa nie ma tematów tabu. Czytając ten fragment moglibyśmy powiedzieć, ale też Maria miała problem, przejęła się jakąś tam rzeczą. Nie, dla niej to był problem. Jeśli coś dla ciebie jest problemem, nie wstydź się przyjść przed jego Jego majestat. Cokolwiek może dla innych wydaje się błahostką, a w tobie urasta do rangi wielkich kłopotów, przyjdź do Jezusa i powiedz tak jak Maria, nie ma wina. Maria była konkretna. Powierzała problem, a potem zaraz szła do usługujących i mówiła, cokolwiek wam powie, to uczyńcie. Spójrzmy teraz na zachowanie i sposób działania Jezusa, bo tutaj mamy dwóch bohaterów w tym fragmencie. Mamy Marię, która jest dla nas wzorem pewnego postępowania, konkretnego, dobrego działania, ale też przecież przede wszystkim głównym bohaterem jest Jezus. Był na weselu. A więc, moi kochani, Pan Jezus nie był ponurakiem. Nie był osobą, która stroniła od radosnych chwil. To nie znaczy, że był szydercą, że zasiadał, jak to nie mówi, niektórzy mówią, w gronie, w loży szyderców. Dla niektórych bogobojność sprowadza się do przywdziewania czarnych szat, obniżania głosu, odmowy społeczności z ludźmi. W zasadzie wstępują w ludzi jak taka chmura gradowa. Pan Jezus umiał cieszyć się radością innych. Umiał też smucić się i zapłakać. Przykładem była śmierć Łazarza. A więc emocje ludzkie nie były mu obce. Nie stronił od radosnych chwil i czuł się chyba tam dobrze, bo musiał być na tym weselu dość długo, skoro dostrzegał momentu, kiedy zabrakło wina. A znając gospodarność tych ludzi, pewnie nie tak od razu tego wina zabrakło. Po drugie, rzeczą, którą widzę piękną w tym fragmencie, że pierwszego cudu Chrystus dokonał w skromnym domu we wsi galilejskiej. Nie upływała ona w dostatek, bo w końcu jednak na tym weselu zabrakło czegoś. Zainteresowanie weselem chyba przerosło oczekiwania samych gospodarzy. I Jezus dokonał pierwszego cudu nie w obecności jakichś tłumów, gdzie upitery oświetlały jego postać. Dokonał cudu gdzieś na uroczystości rodzinnej we wsi galilejskiej, w jakiejś normalnej, jakiejś domu, w rodzinie, w obecności gości, którzy przyszli świętować za mąż pójście, tak, czy ożenek tych młodych ludzi. Nie szukał jakiegoś wielkiego poklasku, ale mimo to wieść o tym rozeszła się. Objawienie chwały Bożej dokonało się w domu, w rodzinnym domu. U niektórych ludzi występuje dziwny paradoks w odniesieniu do domu. Nieraz jest tak, że ludzie potrafią być wspaniałomyślni, serdeczni, ciepło się odzywać w stosunku do kolegów, koleżanek, obcych osób, sąsiadów. Natomiast w stosunku do domowników, delikatnie mówiąc, są mało eleganccy. Tragiczną prawdą jest, gdy obcy widzą nas z najlepszej strony, a swoi z najgorszej. Pan Jezus dokonał cudu wewnątrz uroczystości rodzinnej, w domu. W liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza czytamy: a kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego. Jak wyglądają moje relacje z najbliższymi? Ale wiemy, że Jezus rozszerza też pojęcie domu na Kościół. Jak wygląda troska o nas nawzajem? Czy czujemy się domownikami, bo to jest istota? I jak postępujemy? Jezus jest przykładem właściwego utrwalania relacji postępowania. Chociaż do Marii zwrócił się kobieto, to nie było to niemiłe, ponieważ nie przestał się o nią troszczyć. Kiedy umierał na krzyżu, pamiętacie, co zrobił? Zatroszczył się o swoją mamusię. Powierzył ją w opiekę swojemu uczniowi. I swojego ucznia jakby zobligował do tego. To jest odtąd twoja matka. Ale Jezus w tym momencie zaczynał widzieć szerzej. Dom rodzinny, dom jako kościół jest właśnie miejscem, kiedy troska powinna być najważniejsza. Kolejne pytanie, które może nam się jawić. Dlaczego dokonał się cud? Aby uchronić skromną galilejską rodzinę od cierpień i upokorzeń. My nie zdajemy sobie sprawy. Dla nas to może być takie niezrozumiałe, ale zaistnienie takiego faktu na uczcie weselnej, na którą zapraszani byli goście, mogło być potraktowane jako świadoma zniewaga gości. I ta rodzina mogła być narażona na liczne zniewagi, na takie odsunięcie poza nawias społeczny. W trosce o nich Jezus pochylił się na takim przyziemnym temacie, tak? Bo to nie była kwestia uzdrowień, uwolnienia od trądu, uwolnienia od demonów, o czym czytamy później w Ewangeliach. Zaczął od prostej rzeczy. Ten cud jednakże pokazuje też, że kiedy Jezus coś daje, to jest tym niezwykle hojny i daje coś najlepszej jakości. Dla tego starosty, gospodarza, wesela było zaskakujące, tak, że nagle przychodzi wino najlepszej jakości. Zazwyczaj tak było, tak, że kiedy już tego wina ubywało, to wtedy gospodarze przynosili bardziej rozcieńczony trunek albo też gorszej jakości. Natomiast tutaj czytamy o zdziwieniu, że najlepszej jakości wino się zachowało. I ogromna ilość, 6 stągwi. Każda stągiew, czytamy tutaj, to około 100 litrów. 600 litrów. Jeśli to rozcieńczyć nawet pół na pół, to mamy 1200 litrów. Nie wiemy, który to był tydzień wesela. Ale Jezus dawał bez granic. Tu nie chodziło o rozpicie towarzystwa. Tylko Jezus mówi, jak chcecie, jak brakuje, daję ponad miarę. Nie jestem w tym wyrachowany i nie jestem wykalkulowany. Ale wiecie co? Ja też przywiązuję wagę do tej liczby 6. Ponieważ cyfra 6 u Żydów była symbolem niedoskonałości. Liczbą taką niedokończoną, niekompletną, w przeciwieństwie do 7. I te 6 pustych stągwi może symbolizować taką niedoskonałość życia pod zakonem. Czasami mamy tendencję do tego, żeby układać życie według naszych ustalonych wartości. Ale w zmierzeniu się z łaską Chrystusa okazuje się to takie niedokończone, takie niskiej jakości, takie puste, ponieważ Jezus położył nowe standardy. I na miejsce tych dociekań w ramach zakonu, przykazań i tak dalej, Jezus pozostawił swoją łaskę, ofiarę, która zmienia puste, nic niewartościowe życie w życie, które podoba się Chrystusowi. W Jezusie niedoskonałość staje się doskonałością, a łaska staje się niewyczerpana. Jakąkolwiek masz ocenę o samym sobie, to wiedz, że Jezusa standardy są zupełnie inne. On nie patrzy na to, czy zasługujesz na Jego łaskę. On patrzy na to, czy z wiarą przychodzisz do Niego tak jak Maria, aby wyartykułować krótko problem i oddać Mu działanie. Sposób, czas i miejsce. On pragnie, abyś nie walczył z problemem sam. I jeśli coś nie wyjdzie, to dopiero przyszedł do Jezusa. On chce, abyś, skupiając się na Jego mocy i Jego mądrości, powierzał wszystko Jemu i czynił wszystko według Jego wskazówek. Kiedykolwiek Jezus wchodzi w nasze życie, razem z Nim wchodzi nowa jakość. Jezus potrafił zapełnić te 6 pustych stągwi towarem, artykułem najlepszej, najwyższej jakości. Jeśli przychodzisz do Jezusa, aby zmienił twoje życie, to On je chce zmienić w 100%, tworząc nową jakość. Ale w procesie zmieniania ciebie nie będzie twojego udziału. Tam tylko musi być działanie Ducha Świętego. Cokolwiek dzisiaj leży tobie na sercu, to przychodząc do Niego, musisz zdać sobie sprawę, że Jego rozwiązanie, jakiekolwiek by nie było, będzie najlepsze. I wtedy dopiero, podchodząc w taki sposób, będziesz mógł czuć się w pełni spełniony w Chrystusie. Jeśli chodzi o zastosowanie, w zasadzie ono wypływało z tych słów, które mówiłem, ale zbiorę je w 3 punkty. Pierwsze, kiedykolwiek zdarza się coś złego, tak jak Maria instynktownie zwraca się do Jezusa. Nie kalkuluj. Niech to będzie taki twój odruch bezwarunkowy. Jest problem, idę do Jezusa. Po drugie, okazuj swą radość z faktu życia w Chrystusie wszędzie, a szczególnie wśród swych domowników. Gdy Chrystus zmienia twoje życie, niech to nie będzie radość powodowana tylko chwilą, ale niech to będzie radość nieustająca, radość ciągła, którą będzie zarażać innych. I po trzecie, najważniejsze, w Jezusie twoje życie może stać się doskonałe. Pozwól Mu tylko działać, oddając Mu swoje życie. Twoje życie może stać się doskonałe. Tak mówi ten fragment. I tak mówi Maria. A więc zróbcie, cokolwiek wam powie. I z tym nastawieniem idź w życie. Niestety jego działanie może czasami odbiegać od naszej wizji rozwiązań. Ale jeśli ufam Chrystusowi, to wiem, że finalnym produktem będzie najlepsza jakość wynikająca z tego działania. Zróbcie, cokolwiek wam powie. Amen. Powstańmy, pomódlmy się.